z uśmiechem na twarzy.
Tak śpiewają przy ognisku londońscy harcerze. Ja zaś przygotowałam na dzisiaj fragment książki Kazimierza Piekarczyka na temat tego, czego się Kuba od harcerzy nauczył, czyli o wakacyjnych wydarzeniach sprzed wielu, wielu lat. Papierówki księdza proboszcza. Ksiądz Krynicki, proboszcz Sucholaski, ukończywszy obiad, który mu stara Leonka na werandowy stół podała, zabierał się do obmyślenia kazania na dzień jutrzejszy, jako że to wypadała niedziela, gdy posłyszał jakieś trzaski. Właśnie od strony ogrodu. Leonko, Leonko, a jednak zdaje mi się, że tam ktoś ciapie papierówki. He? Leonka była już trochę przygłucha i nie bardzo rozumiała, o co dobrodziejowi chodziło. Dobrodziej machnął ręką, podniósł się ciężko spoza stołu, nawdział na głowę słomiany kapelusz i opierając się na lasce, skierował kroki do sadu. Przystanął chwilę za węgłem i przyłożywszy rękę do ucha nasłuchiwał. Ciapie hultaj. I już żywiej postąpił w głąb sadu, a za nim stara Leonka, która z miny księdza proboszcza zdążyła już wyczytać, że to o jabłonki chodzi, które ksiądz przed laty własną ręką ponasadzał, pilnie o nie dbając i pielęgnując jako zawołany sadownik. Mamy hultaja! Rozległ się nagle okrzyk księdza proboszcza, a w tejże chwili opadł z gałęzi największej jabłoni, która obok płotu rosła, drąg sporej wielkości. Równocześnie z tamtej strony płotu coś mignęło i wzdłuż balasek przebiegło. Już też i Leonka przypadła do furtki i na ścieżce wzdłuż płotu biegnącej stanęła, a przysłoniwszy ręką oczy od słońca, patrzyła na drogę. A ty to znowu ten piekielnik, Kuba od Stasiaków. I z tą nowiną podeszła do księdza, który tymczasem stał pod jabłonką i z wielkim smutkiem spoglądał na dzieło dokonane przez małego złodziejaszka. W trawie walało się kilka ściapniętych papierówek, sporo kamieni i patyków, którymi Kuba od Stasiaków strącał jabłka. I wreszcie leżała cała zdrowa gałąź drzewa. Widok ten napełnił bólem serce starego księdza. Patrz, Leonko, co ten psotnik narobił. Kiwała głową Leonka, ale nie umiała na to poradzić. Pójdę chyba do tych Stasiaków, żeby tego hycla porządnie sprali. Niech Leonka pójdzie, ale niech go nie piorą. Ja się sam z chłopakiem rozmówię. A kiedy już Leonka, nabiadawszy się, odeszła, westchnął głęboko. Mój Boże, tyle szkody i okrucieństwa. Poodrzucał kamienie i patyki pod płot i długo, długo spoglądał na podniesioną z ziemi, ciężko zranioną gałąź. O tobie, gałązko, jutro powiem z ambony. Mały grzesznik. Kuba od Stasiaków ubiegł, ile miał siły. Strasznie się uląkł głosu proboszcza, który się rozległ jak gdyby nad jego głową, w chwili gdy wypatrywał, czy w ślad za rzuconym drągiem spada z drzewa jabłko. Minął już i figurę świętego Wawrzyńca, i mostek nad potokiem, i długi łan pszenicy ciągnący się od mostku do zabudowań najbogatszego gospodarza ze wsi Walentego, do którego już zjechali letnicy, i wreszcie skierował się na dróżkę wiodącą do lasu. Tu dopiero odważył się spojrzeć poza siebie. Odetchnął z ulgą, zobaczywszy, że go nikt nie goni, i przypadł do pobocznej miedzy, by trochę odpocząć. Słońce było jeszcze wysoko na niebie i prażyło silnie. Rękawem koszuli otarł chłopak pot spływający kroplami po czole i zza pazuchy jął wydobywać zdobycz z jego mościnnego sadu. Skrzywił się mocno, zobaczywszy ów łup. Małe trzy jabłuszka. Było ich więcej za pazuchą, ale biegnąc prędko posiał je po drodze. Otarł z pyłu portki jedno z jabłek i wsadził między dwa szerogi równiuśkich, zdrowych zębów. Oj, aż się skrzywił, dobrawszy się do smaku kwaśnego, niedojrzałego jeszcze owocu. Szybkim ruchem odrzucił nadgryzione jabłko od siebie, splunął i kopnął dwa pozostałe. A psia para. Zastanowił się nad wydarzeniami ostatniej godziny. Czy warto było narażać się, aby zdobyć te niedojrzałe jabłka? Jeszcze mu w uszach rozbrzmiewa okrzyk starego księdza, który wypatrzył w sadzie jego bezeceństwa. Leonka, gospodyni księdza proboszcza, pewnie już pognała do ich chałupy i opowiada teraz i ojcu, i matce, jakiego to mają synala. Matka wzdycha ciężko, a ojciec drapie się za uchem i szuka pewno rzemienia. Kubę aż ciarki przechodzą po ciele na samo wspomnienie tego rzemienia. Chyba do chałupy nie wrócę. Aha, nie, to się znowu matka zamartwi, będzie płakać. A tego by Kuba bardzo nie chciał. Nie ma nikogo na świecie, kogo by więcej kochał niż matkę. Chyba że nauczyciela, który mu książki pożyczał z obrazkami o gwiazdach, o morzach, o Robinsonie Crusoe, o Indianach. Bo Kuba zeszłego roku na świętego Michała skończył lat 12 i czytać umiał doskonale. Właściwie ze chrztu świętego Michał mu było na imię, ale go jeszcze jak był mały Kubą wołano, a to tak jak się zwał jego stryj, Kuba Stasiak, co to do Ameryki pojechał. Żeby matki nie martwić, rozmyślał chłopiec, wrócę do chałupy. A może Leonka nie naskarżyła? Może ojciec nic nie wie o proboszczowych papierówkach? A jeżeli się już dowiedział i w złość jak zwyczajnie popadnie, to jeszcze może go matka wyratuje od cięgów. Bo i tak też zawsze bywa. I na łzach jego, matki i Kuby kończy się to zazwyczaj. A Kubie nakazują wtedy przebłagać za psotę, kogo należy, zmówić pacierz i przyrzec poprawę. Kuba już teraz, rozmyślając o tym wszystkim, przyrzeka w duchu solenną poprawę. Już nigdy na jabłka proboszczowe wyprawiać się nie będzie. I z lżejszym sercem powstał z ziemi ten mały grzesznik. Głupi Pietrek. A dokądże to? Przed Kubą stanął na ścieżce miedzowej, zwany we wsi Urwipołeć, zwany Głupim Pietrkiem. Wysoki, chudy drab o czarnych, małych, niespokojnie biegających oczkach. Zagadnięty Kuba nie od razu odpowiedział, ale przypatrzył się z bliska włóczykijowi wiejskiemu, o którym dużo złego opowiadano. I nic dobrego nie patrzyło z jego małych, czarnych oczu. Pod pachą ściskał Głupi Pietrek czarną, tłustą kurę, która ciekawie, a pociesznie kręciła małą główką ozdobioną czerwonym grzebieniem. Czego chcesz? Zamiast odpowiedzieć, Głupi Pietrek wybuchnął nieprzyjemnym śmiechem. Kuba radby się pozbyć natręta, więc wymijając go, usiłował przejść obok, nie wdając się w rozmowę z tym drapichrustem. Ale drap przytrzymał go za rękę. A cóż to, boisz się mnie? Czy się boję? Nie ma kogo. Kuba przez ramię spojrzał po junacku na głupiego Pietrka, wykrzywiając usta pogardliwie. Ale to ty jesteś, Kuba, od Stasiaków. A ja? I co ci do tego? Nic. I no tak mi do głowy przyszło, że jeżeli ty jesteś, Kuba, od Stasiaków, puszczaj do kaduka. Hady cię nie trzymam. Myślę, że moglibyśmy razem zrobić dobry interes, gdybyś nie był głupi. Kuba uśmiechnął się. Śmiejesz się i ja wiem, z czego się śmiejesz, że to niby mnie głupim nazywają. Ale oni wszyscy, rozumiesz, są głupi i ja ich zrobię tak mądrymi, że aż popamiętają. Groźbę swą poparł włóczęga ściśniętą pięścią, którą pogroził w kierunku wsi. Złe błyski zapaliły się w jego przenikliwych czarnych oczach. Widzisz, tu jest kura. Popatrz, jaka tęga. To moja. Muszę ją sprzedać, bo potrzebuję pieniędzy, rozumiesz? A co mnie to obchodzi? Czekaj, smyku, nie odchodź. Ty musisz mi tę kurę sprzedać. Ja? Ty. Ja wiem, że jak twój ojciec potrzebuje pieniędzy, to zanosi kurę do lejby. On zawsze kupi. Złotego za nią musi dać. Ja go zmuszać nie będę. Co? Nic mnie twoja kura nie obchodzi, sprzedaj ją sobie sam. A kiedy widzisz, lejba ode mnie nie kupi, bo będzie myślał, że mi ją ukradł i że mu kurę odbiorą. No, przecież mówisz, że ta kura twoja. Teraz to ona jest moja, ale moją nie była. A więc kurę ukradłeś? Ze złodziejami nie gadam. Kuba obrócił się na pięcie. Głupi Pietrek nie dał mu się jednak oddalić. Przytrzymał go znowu silnie za rękę i charkliwym głosem jął mu wrzeszczeć do ucha. Słuchaj, Kuba, jak ty mi tej kury nie sprzedasz, to cię uduszę, matkę twoją zamorduję, dom wam spalę. Ha? Aż mu ślina wyciekła na brodę, gdy tak wrzeszczał. Kuba wystraszył się nie na żarty. Z niebezpiecznym wariatem trzeba coś zrobić. Prędko w myśli postanowił ulec pozornie żądaniom natrętnego Pietrka, a potem choćby na środku wsi wypuścić kurę. Trafi chyba do swego końca. Dobrze, dawaj tę kurę, zaniosę ją do lejby. Głupi Pietrek uspokoił się, roześmiał się triumfująco, poklepał Kubę po ramieniu, wsadził mu kurę pod pachę i powiedział: jak się dobrze sprawisz, dam ci 10 groszy. Lejbie, powiedz, że to twój ojciec cię z kurą przysyła, a ja tu będę czekał na ciebie. Z kurą pod pachą, zadowolony, że wreszcie udało mu się wymknąć z rąk głupiego Pietrka, Kuba pognał do wsi. Czarna kura. Ciekawym też, komu głupi Pietrek tę czarną kurę sprzątnął, rozmyślał Kuba, maszerując raźno w stronę wsi. Obejrzał się za siebie, ale już Pietrka nie dojrzał. Kury tutaj nie wypuszczę, bo by jeszcze pobłądziła, może i weszła w czyją szkodę. O szkodzie czyjejś myślał i troszczył się o cudze dobro, a przecież jeszcze przed godziną sam lazł w szkodę i niszczył drzewa jegomości. Złodziejem nazwał głupiego Pietrka, a czemże był on sam, kiedy się na cudzą własność pokryjomu porwał? Aż go zimny pot obleciał, kiedy sobie o tym pomyślał. Złodziejem by mnie przezwali. I słusznie. Tak sobie w sumieniu rozważając, znalazł się przy zabudowaniach gospodarskich najbogatszego we wsi gospodarza Walentego. Z ogrodu dolatywał wesoły pogwar głosów. Kuba przystanął na chwilę, żeby popatrzeć przez balaski. W ogrodzie letniego domku bawiło się troje dzieci olbrzymią piłką gumową. Starszy chłopiec i dziewczynka rzucali ją sobie z rąk do rąk, a małe dziecko, dwuletnie chyba maleństwo, biegało od jednego do drugiego, goniąc za wymykającym się ciągle i podskakującym po trawniku balonem. Maleństwo wywracało się i wtedy dziatwa wybuchała głośnym śmiechem. Spodobało się to i Kubie. Zadowolony patrzył na pocieszne widowisko. Tych dwoje starszych widział tu już poprzedniego lata, a to najmniejsze przyjechało snać po raz pierwszy na wieś ze swoją mamusią, żoną jakiegoś doktora czy profesora, która od matki Kuby kupowała suszone grzyby. Przyglądając się zabawie w ogródku, nie zauważył, że od dłuższej chwili ktoś stał przy nim. A
Aha, mam cię, złodziejaszku.
Przerażony chłopak spojrzał w górę i zobaczył nasrożoną minę gospodarza Walentego.
Więc toś ty mi sprzątnął kurę?
No, no. Ładnego synala wychowali Stasiakowie na złodzieja. Kiedy, bo ja nie.
Będziesz się tłumaczył przed ojcem. Zaraz cię tam do niego zaprowadzę.
Stary zapadnie się ze wstydu, bo to uczciwy człowiek, ale ty?
Ja...
Kuba był w prawdziwej rozpaczy. Nie wiedział, co począć. Jak tu temu Walentemu wytłumaczyć, że to nie on ukradł kurę, lecz głupi Pietrek? Na pewno nie uwierzy, bo jakże. Przecież kurę ściska pod pachą i minę ma prawdziwego, przyłapanego na gorącym uczynku złodzieja.
Ja jestem niewinny.
A co, kura sama pewnikiem wlazła ci pod pachę, tak?
Nie, bo to było tak.
Kręcenie na nic się nie przyda. Puszczaj kurę i chodź ze mną.
Kubie na płacz się zbierało, ale wzmógł się w sobie i łzy nie uronił. Posłusznie wypuścił kurę i ze zwieszoną głową udał się za Walentym. Serce miał przepełnione najgorszymi uczuciami.
Był to fragment książki Kazimierza Piekarczyka pod tytułem Czego się Kuba od harcerzy nauczył. Pozycja ukazała się w 1933 roku we Lwowie nakładem Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych.
Z różowym świtem pierwszy w światło stawiam krok. Wzdłuż horyzontem napełniam duszę mą. Senne marzenia zostawiam za siną siatką mgieł. Witam świat, wiem czego chcę. Biec pod słońce, kochać mocniej, płonąć każdy dzień. Przed horyzontem znaleźć spokój, pod koronami drzew spocząć na chwilę. Znów szczęście nieść, wiedzieć, że żyję, cieszyć się. Biec pod słońce, kochać mocniej, płonąć każdy dzień. Przed horyzontem znaleźć spokój, pod koronami drzew spocząć na chwilę. I znów szczęście nieść, wiedzieć, że żyję, cieszyć się. Radości beztroski i zdroje wyplotę z promieni przęs. Duszy żagier wypełnię wśród ciepłych wiatrów dnie. Nadziei korzenie wsadzę w wiarżyzny grunt. By jutro znów, by jutro znów. Biec pod słońce, kochać mocniej, płonąć każdy dzień. Przed horyzontem znaleźć spokój, pod koronami drzew spocząć na chwilę. Znów szczęście nieść, wiedzieć, że żyję, cieszyć się. Biec pod słońce, kochać mocniej, płonąć każdy dzień. Przed horyzontem znaleźć spokój, pod koronami drzew spocząć na chwilę. Znów szczęście nieść, wiedzieć, że żyję i cieszyć się. Aż zmrok zmęczenia kołdrą otuli mnie. Skalej do słowu przeszłych dni na nowo życia czytam treść. Z lekkością ptaka frunę po snu w tęczy szczyt. By jutro na jawie spełnić największy snik. Biec pod słońce, kochać mocniej, płonąć każdy dzień. Przed horyzontem znaleźć spokój, koronami drzew spocząć na chwilę. Znów szczęście nieść, gdzie żyję, cieszyć się. Kochać mocniej, chłonąć każdy dzień. Przed horyzontem znaleźć spokój, pod koronami drzew i spocząć na chwilę. Znów szczęście nieść, wiedzieć, że żyję i cieszyć się. Biec pod słońce.
O tym, co jeszcze przydarzyło się latem Kubie Stasiakowi za tydzień. Teraz będzie list wysłany przez małego chłopca Józka Bociuka, który lato 1908 roku spędził na leczeniu w Druskiennikach. Józik Bociuk pisał tak.
Pierwsze słowa mego listu donoszą kochanej mamie, że jestem zdrów i wesół, czego jej mamie życzę. I proszę pięknie kłaniać się ode mnie Anci, Maryjce, babuńce, cioci i Stryjaszkowi, a także Michaszkowi i Julkowi. I powiedzieć, czemu oni do mnie nie napisali, kiedy byli przy rzeczy, że napiszą, a ja do nich zaraz napisał, jak tylko tu przyjechał. A także proszę rozboja ode mnie pięknie pogładzić i czy kotka miała już kocianka? A ja wziąłem już 26 kąpieli w słonej wodzie i już mnie noga wcale nie boli, tylko czasami. I pan doktor wczoraj jak opatrywał moją nogę, to powiedział, że już ja jestem na pół drogi do zdrowia. I z radości pociągnął mnie za ucho, ale tak, że nie bolało. I jeszcze powiedział do pani dozorczyni, żeby ja koniecznie na przyszły rok i jeszcze za 2 lata przyjechał do Druskieni. To ja będę taki zdrów jak wieloryb. A pani dozorczyni powiedziała, żeby ja co dzień modlił się za pana Montfiora, bo to on nam wystroił taką kolonię. Ale potem powiedziała, że nie wiadomo, czy na przyszły rok będzie kolonia, bo mówili, że pieniędzy nie ma. Tak mnie bardzo boleśnie zrobiło się, że ja znaczy się tylko do pół drogi do zdrowia dojechał. A już całej drogi to nie będzie za co. I że już może nigdy tak biegać nie będę, jak drugie chłopcy. Ani na gimnastykę łazić, kiedy kolonii nie zrobią na przyszły rok. A tu jest wszystkim bardzo dobrze, bo każdy ma swoje łóżko z kołdrą, jedzenie smaczne, nawet kołduny raz były. A jeden siwy pan, co strasznie jest bogaty i ma tu 5 domów, to kiedy byli jego imieniny, to przyniósł nam pierników z lukrem i cukierków z obrazkami i wszyscy my dostali po 2 pierniki i po 4 cukierki, a ja nawet 5. Bo powiedziała pani dozorczyni, że za to, że ja biedny jestem i chodzić nie mogę. Bo ja z początku to prawie nic chodzić nie mogłem, ale teraz to już lepiej chodzę. I nawet byłem raz w lesie i grzyby zbierałem. I znalazłem są 2 prawdziwe i bardzo dużo maślaków. Także cała czapka była pełna. I pani gospodyni dała nam te grzyby na wieczerzę. I wszyscy byli bardzo kontenci i aż oblizywali się, a potem śpiewali różne pieśni, które są bardzo piękne, a najpiękniejsza to Bartosiu, Bartosiu. Ja także nauczyłem się tu różnych pieśni i jak wrócę do Wilna, to ciągle śpiewać będę. Tylko, że mnie smutno myśleć, że już za 9 dni wracać trzeba, bo ja mamę bardzo kocham. Ale zawsze u nas w domu nie tak ciemnie jak na kolonii. I ja bym chciał tu zostać na długo, a choćby i na zawsze. Jak wspomnę, że wracać trzeba, to aż płakać chce się. Bo ja strach, jak polubię kolonię nasza. I las, co jest blisko, i rzeka rodniczanka, i trawa zielona, i wszystko. I także nasza pani dozorczyni, która jest bardzo dobra i piękne książki nam czyta. Ale cóż robić, jak trzeba wracać, to nie ma rady. Tylko żeby Pan Bóg dał Panu Montfiło dużo pieniędzy i żeby my na przyszły rok znowu tu przyjechali. A teraz już wszystko napisałem, więc mamy ręce całuję. Przywiązany syn, Józik Bociuk.
List Józika Bociuka do matki przeczytał Dominik Kalafut z London. Dodam jeszcze, że list znalazłam w jednodniówce literackiej na kolonie letnie, wydanej w 1908 roku w Wilnie. Zamieszczony został przez Emmę Jeleńską, pisarkę i działaczkę oświatową, która, jak sądzę, była też jego autorką.
Znów dzień i noc i za chwilą chwila już rok jak sen. Rok za rokiem mija, patrz jak ucieka czas, tak to pędzi czas. Czy rok, czy dzień, kwiaty rosną, czy rok, czy dzień, uszy rosną osłą, a las, jak dorasta las, ten co przeżyje nas. Ludzie sadzą, ludzie orzą, ludzie biegną, ludzie dążą, ludzie pragną, ojcze zdążą, czy nie zdążą, może zdążą. Ludzie przędą, ludzie mielą, domy wznoszą, ściany bielą, ludzie modlą się o grosik, czy uprosi, nie uprosił. Mało czasu, czasu mało, drugie życie by się zdało. Szkoła, praca, szkoła, praca, praca, szkoła, praca, szkoła, prędzej, więcej, prędzej, więcej, prędzej, więcej, prędzej. I dzień, i noc, i za chwilą chwila, ten czas jak piach, przez palce piach, ten piach, co zasypie nas, co zasypuje nas. Opowiadam, a ja płonę na pogodę. Ja się stroję w liście młode, a ja szumię, a ja lubię, a ja kocham, ja się czubię. Ja z miłości we łzach tonę, albo krzyczę, co mi po niej. Nie znam swego jutra, a nie jestem smutna. Nie znam swego pana, a nie jestem sama. Za to słyszę zielonej wody ranny śpiew, za to umiem przemawiać głosem siwych mew. Za to miałam zapach wielu, wielu róż, za to znałam ogromnej drogi biały kurz. Za to byłam na końcu świata raz czy dwa, za to śniłam w kolorach takich, że aż ha. Za to wiem, jak opuścić porę każdy port, za to w piekle dostanę loże prima sort. Za to słyszę zielonej wody ranny śpiew, za to umiem przemawiać głosem siwych mew. Za to miałam zapach wielu, wielu róż, za to znałam ogromnej drogi biały kurz. Za to byłam na końcu świata raz czy dwa, za to śniłam w kolorach takich, że aż ha. Za to wiem, jak opuścić porę każdy port, za to w piekle dostanę loże prima sort.
Zapraszamy do reklamy.